Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki H.G. Wellsa Wojna Światów. Czyta Filip Kosior. Memu bratu, Franciszkowi Wellsowi, te ilustracje jego idei poświęcam. Lecz kto zamieszka te światy, jeżeli są zamieszkanymi? Czy my, czy oni są panami świata? Jakże to wszystko zostało stworzone dla człowieka? Kepler, Anatomia Melancholii. Przybycie mieszkańców Marsa. W ostatnich latach XIX wieku nikt z mieszkańców Ziemi nie przypuszczał, że ludzie i ich wszystkie sprawy są tak dokładnie i pilnie śledzone przez inteligencję przewyższającą ludzką, choć nie mniej jak ona śmiertelną. Nikomu do głowy nie przyszło, że podczas kiedy ludzie zajmowali się swoimi normalnymi sprawami, każdy ich krok był obserwowany i studiowany prawie tak dokładnie, jak człowiek obserwuje i bada pod mikroskopem tajemnicze istotki, które mnożą się i roją w jednej kropli wody. Ludzie z niczym niezakłóconym spokojem poruszali się po powierzchni globu, krzątali się wokół swoich spraw, przekonani, że panują nad wszystkim. Stworzonka pod mikroskopem pewnie robią to samo. Nikomu ani przez chwilę do głowy nie przyszło martwić się tym, że starsze światy w przestrzeni kosmicznej mogłyby stać się źródłem niebezpieczeństwa dla mieszkańców naszej planety. A nawet jeśli przeszła im taka myśl przez głowę, czym prędzej oddalali od siebie ideę istnienia życia tam w kosmosie. Warto przybliżyć to, w jaki sposób myśleli ludzie owego czasu. Jedna z najbardziej odważnych idei mówiła, iż na Marsie mogą być ludzie, lecz na pewno pod każdym względem od nas gorsi i z utęsknieniem czekający na próbę ucywilizowania z naszej strony. Tymczasem poprzez niezmierzoną przestrzeń kosmiczną, umysły, które górują nad nami tak jak my nad zwierzętami, umysły wielkie i potężne, bezwzględne, zazdrośnie przypatrywały się Ziemi i zaczynały układać plan najazdu. I właśnie na początku XX wieku nastąpiła wielka akcja. Jak wiadomo, planeta Mars krąży w odległości 140 milionów mil od Słońca, a światło i ciepło, które do niej dociera, jest przynajmniej o połowę gorsze od naszego. Jeśli hipoteza o mgławicach ma jakiekolwiek prawdopodobieństwo, Mars jest o wiele starszy od Ziemi i życie na nim rozpoczęło się dawno przed powstaniem naszej planety. Co więcej, przez to, że Mars jest 7 razy mniejszy od Ziemi, ostygł dużo szybciej, a przez to życie na nim musiało rozpocząć się dużo wcześniej. Ma dostęp do powietrza i wody oraz wszystkiego, co potrzebne do utrzymania życia organicznego. A człowiek był tak próżny i tą próżnością zaślepiony, że pod koniec XIX wieku nie znalazł się ani jeden pisarz, który zdobyłby się na myśl, przypuszczenie, iż rozwój intelektualny może znajdować i rozwijać się poza granicami ziemskiego poznania. Nikt też nie wpadł na to, iż jeśli Mars jest starszy od Ziemi, o 3/4 mniejszy, leży dalej od Słońca, musi być bardziej rozwinięty, a tym samym bliższy swojemu końcu. Proces zastygania, który kiedyś z pewnością ogarnie całą naszą planetę, tam już zaszedł bardzo daleko. Choć jeszcze nie poznaliśmy dokładnie stanu klimatycznego Marsa, to już możemy podejrzewać, że temperatura równikowa ich planety jest porównywalna do temperatur naszych najostrzejszych zim. Powietrze jest tam rzadsze niż nasze. Oceany skurczyły się tak bardzo, że zajmują zaledwie 1/3 całej powierzchni. A w miarę powolnego zmieniania pór roku, olbrzymie czapy śniegowe zbierające się u południowego i północnego bieguna roztapiają się, zalewając strefy umiarkowane. Ten krytyczny stopień wyczerpania, który dla nas jest jeszcze nieprawdopodobnie daleki, dla Marsjan był codziennością. Bezpośredni przymus ucieczki zaostrzył ich umysły, rozszerzył siły i zahartował serca. A patrząc w przestrzeń przez urządzenia, o jakich się nam nawet nie śniło, z pomocą inteligencji wyższych niż nasze, spostrzegli oddaloną o 35 milionów mil w kierunku Słońca jutrzenkę nadziei. Naszą planetę zieleniejącą roślinnością, srebrzącą się wodą, spowitą w grubą mgłę chmur, a czasami pomiędzy nimi udało się spostrzec gęsto zaludnione krainy, okręty pływające po morzach. Wszystko to wymownie świadczyło o urodzajności. My, stworzenia ludzkie zamieszkujące obserwowaną przez nich planetę, musimy wydawać się im tak obcy, nieprzyjaźni i dzicy, jak nam wydają się być małpy bądź lemury. Inteligentniejsza część ludzkości przyznaje już, że życie jest nieustanną walką o byt i wydaje się, że w ten sposób myślą również mieszkańcy Marsa. Ich świat oziębił się bardzo, a nasz jest pełen życia, lecz zamieszkały jest przez jednostki niższego rzędu, oczywiście według ich mniemania. Ich jedynym wyjściem jest ucieczka przed zagładą, która z roku na rok staje się coraz bardziej realna. Zanim jednak ich surowo osądzimy, przypomnijmy sobie jednak, jak my, ludzie, niemiłosiernie wytępiliśmy nie tylko niektóre zwierzęta, jak na przykład bizon i ptak dodo, ale też i pewne rasy ludzkie. Tasmańczycy, pomimo swego podobieństwa do człowieka, całkowicie zniknęli z powierzchni ziemi jakieś 50 lat temu, prowadząc krwawe walki z europejskimi przybyszami. Jakie więc mamy prawo my, apostołowie miłosierdzia, uskarżać na Marsjan, którzy w ten sam sposób zaczęli walczyć? Marsjanie z zadziwiającą dokładnością obliczyli miejsce pojawienia się na Ziemi. Co więcej, wykonali to z zadziwiającą ścisłością i jednomyślnością, przez co wiemy, że wyprzedzają nas niewyobrażalnie, jeśli chodzi o wiedzę matematyczną. Może gdybyśmy posiadali inne, lepsze urządzenia optyczne, moglibyśmy zauważyć grożące nam niebezpieczeństwo już w połowie XIX wieku. Co prawda tacy naukowcy jak Schiaparelli obserwowali czerwoną planetę. Zauważ, czytelniku, iż Mars od wieków uważany był za gwiazdę wojny. Lecz nie mogli zrozumieć owych zmian linii, plam, które bardzo dokładnie oznaczali na mapach. Tymczasem przez cały ten czas Marsjanie szykowali się do najazdu. Podczas opozycji w 1894 roku zauważono potężne światło na jasnej stronie tarczy Marsa. Pierwszy spostrzegł to zespół z obserwatorium w Leek. Potem to samo zobaczył Perotin w Nicei. W końcu wielu innych obserwatorów. Czytelnicy angielscy usłyszeli o tym zjawisku pierwszy raz w numerze pisma Nature z 2 sierpnia. Przypuszczam, że to zjawisko musiało być odlewaniem olbrzymiego działa, wielką przepaścią utworzoną po to, by móc wyrzucać pociski na naszą planetę. Myślę tak, gdyż podczas 2 następnych opozycji, szczególnie obok miejsca wybuchu, zauważono jakieś plamy, których natury nie potrafiono wyjaśnić. 6 lat temu nad naszymi głowami w końcu zerwała się burza. Gdy Mars miał stanąć w opozycji, astronom Lavell z Jawy bezustannie informował telegraficznie o olbrzymim wybuchu gazów świetlnych na wspomnianej planecie. Zdarzyło się to około północy 12 dnia poprzedniego miesiąca. Spektroskop, którego natychmiast użył Lavell, wskazywał wielką masę palących się gazów, głównie wodoru, poruszających się z zadziwiającą szybkością w kierunku Ziemi. Ten słup światła znikł po około 3 kwadransach. Lavell porównywał go do olbrzymiego płomienia, który wybuchł i oddzielił się nagle od planety na kształt palącego się gazu, który wybuchał jakby z armaty. Zdanie to później okazało się wyjątkowo trafne. Jednakże pomimo tego wszystkiego, w gazetach następnego dnia nie było żadnej wzmianki o tym zajściu, prócz małej wzmianki w Daily Telegraph. I życie toczyło się dalej, nieświadome jednego z największych niebezpieczeństw, jakie kiedykolwiek groziło rodzajowi ludzkiemu. Co do mnie, mogłem wcale o wybuchu na Marsie się nie dowiedzieć, gdyby nie to, że spotkałem Ogilviego, znanego astronoma z Ottershaw, który był tego dnia bardzo poruszony i prosił mnie, abym tego dnia razem z nim obserwował czerwoną planetę. Pomimo wszystkiego, co się potem stało, pamiętam tę noc doskonale. Ciemne, pełne nocnych cieni obserwatorium, przyćmiona lampa rzucająca słabe światło na podłogę, stałe cykanie przyrządu zegarowego w teleskopie i wąska szpara w sklepieniu odgrywająca łukowatą głębię usianą gwiazdami. Nie byłem w stanie dostrzec Ogilviego. Słyszałem tylko jego ciche ruchy. Przez teleskop widać było modry łuk i małą, okrągłą planetę pływającą w przestworzach. Wydawał się taką drobiną, jasną, małą i cichą, lekko prążkowaną poprzecznymi pasami, lekko spłaszczoną przy biegunach. Wyglądał niczym świecący łebek od szpilki. Zdawało się, że drgał, lecz to raczej dygotał teleskop pod wpływem zegarowego przyrządu, który utrzymywał planetę wciąż na widoku. Kiedy się mu przyglądałem, ta mała gwiazda zdawała się to stawać się większą, to mniejszą. Myślę jednak, że był to skutek zmęczenia oka. 40 milionów mil próżni od nas, a może i więcej. Mało kto może sobie wyobrazić tę niezmierzoną przestrzeń, w której unosi się kosmiczny pył wszechświata. Niedaleko Marsa, w przestrzeni objętej teleskopem, znajdowały się 3 małe punkty świetlne. 3 teleskopowe gwiazdki, nieskończenie dalekie, a wkoło niezgłębiona ciemność pustki. Chyba wiecie, jak taka ciemność wygląda w gwiazdce.